Więcej wieprzowiny. Ziemia wytrzyma.
Za rubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański.
Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Zbigniew, Marta, Michał, Kamil, Matt oraz Monika, a także Dany S., Łukasz M., Marta i Izabela, którzy postawili mi kawę. Najserdeczniej wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby mnie wesprzeć, zapraszam na patronite.pl/Miłosz Szymański, buycoffee2/Miłosz Szymański, oczywiście zarobieżą.pl/książka. Gdzie możecie kupić sobie moją książkę, a najbliższe mołdawskie stand-upy z moją książką odbędą się 5 kwietnia o 17:00, Bielsko-Biała, Fundacja Teraz, ulica Plac Wolności 4, 5 kwietnia 20:00, Brzeszcze, Biblioteka, ulica Ofiar Oświęcimia 39, następnie piknik, pogoda zapowiada się super, więc powinno się udać, 6 kwietnia w sobotę o 16:00 w Krakowie pod pomnikiem psa Joka, przy ulicy Smoczej. Następnie w poniedziałek, 8 kwietnia o 17:00, tutaj widzimy się w Lublinie, fontanna w Parku Ludowym przy ulicy Stadionowej, jeżeli pogoda pozwoli, ale wygląda na razie super. I następnego dnia, 9 kwietnia o 18:00 w Gnieźnie przy figurze oracza w Parku Andersa przy ulicy Koszarowej. Następnie 11 kwietnia 16:15 Chludowo, Centrum Kultury i Rozrywki Stary Bar, ulica Poznańska 11. 18 kwietnia godzina 18:00 Oborniki, Biblioteka przy ulicy Kopernika 10. Tymczasem moi drodzy, nie przedłużając, zapraszam Was na odcinek, który może się Wam kojarzyć dobrze ze świętami, albo i też nie, bo możecie być teraz przeżarci po tychże świętach, gdyż mówić będę o wieprzowinie. W każdym razie, nie przedłużając już, zapraszam Was na odcinek 379, a architektoniczna odcinek 6. Chlew w wieżowcu.
Moi drodzy, o tym budynku akurat mogliście słyszeć, gdyż mniej więcej rok temu, to znaczy w lutym 23 roku, przez świat gruchnęła, przeleciała informacja o tym, że w Chinach powstaje 26-piętrowy chlew. Więc chlew w wieżowcu. Napisał o tym New York Times, The Guardian, kilka innych światowych gazet. Były też ekipy telewizyjne. No a ja pomyślałem sobie, że to jest dokładnie temat na odcinek. Doskonały temat na odcinek za rubieżą. No ale wtedy za bardzo nie miałem pomysłu, jak to ugryźć, bo nie było jeszcze serii architektonicznej, a teraz już jest. W związku z tym opowiem Wam dzisiaj o czymś absolutnie szalonym, co się po prostu dzieje. I dzieje się na bardzo wielu poziomach, gdyż Chiny są absolutnie szalone na bardzo wielu poziomach. Ale zacznę może od króciusieńkiego opisu tego budynku, a potem jeszcze do niego wrócę. Moi drodzy, w mieście Ezhou, czy Ezhou właściwie, w centralnej prowincji Hubei powstał chlew, który ma 26 pięter. Składa się on z dwóch budynków, które z daleka wyglądają jak bloki mieszkalne, których w Chinach jest po prostu pełno. Które Chiny są całe zabudowane takimi blokami mieszkalnymi. I w tymże 26-piętrowym wieżowcu 24 piętra są przeznaczone na produkcję wieprzowiny. Na 24 z 26 pięter żyją świnie. Ponieważ budynki są dwa bliźniacze, to oznacza to, że na każdym piętrze żyje mniej więcej 25-27 tysięcy świń. Ogólnie jest to największa świńska farma na świecie. W tej chwili oczywiście, bo to się bardzo szybko może zmienić, znając chińskie podejście do centralizacji i skali. Natomiast budynek ten, farma ta, ma produkować ogółem 1,2 miliona świń rocznie. Jest to odpowiedź chińskich władz na to, że w Chinach zaczyna w zwyczajnym świecie brakować świniny, gdyż Chiny produkują, ale także konsumują połowę wieprzowiny całego świata. Przypomnijmy, mając niespełna 20% globalnej ludności, produkują i konsumują połowę wieprzowiny. Problem jest natury takiej, że co jakiś czas światem wstrząsają kolejne wielkie pandemie, które dotykają zwierząt. No i tak w 2019 roku i na przełomie 18-19 roku przez świat, ale przede wszystkim przez Chiny, przetoczyła się pandemia ASF, czyli African Swine Fever, co jest na polski tłumaczone jako afrykański pomór świń, który dotarł także do Polski. Kiedy ASF grasowało po Chinach, to zmarło bądź musiało zostać zutylizowanych, czytaj, zamordowanych od 1/3 do połowy wszystkich świń, co spowodowało drastyczny skok cen wieprzowiny, ponad dwukrotny, co też rozchwiało nastroje społeczne, gdyż wieprzowina ma w Chinach i dla Chińczyków absolutnie specjalne znaczenie. Zacznijmy od tego, że świnia jest jednym z 12 patronów roku, 12 znaków zodiaku w chińskim kalendarzu. Kalendarzu, który to jest nierozerwalnie połączony ze świnią. To znaczy, rok świni ostatni mieliśmy w 2019 roku, poprzedni w 2007, 95, 83. To jest, kalendarz ma 12 lat, co 12 lat się powtarza. W tej chwili mamy rok smoka już od miesiąca. Ja na przykład urodziłem się w roku zająca czy królika. W każdym razie ważne jest też to, nie tylko dlatego świnia jest ważna dla chińskiego kalendarza, że jest jednym z 12 zwierząt, ale także dlatego, że obchody tego księżycowego nowego roku, chińskiego nowego roku, które przypadają zazwyczaj na koniec stycznia bądź ewentualnie początek lutego, wiążą się z tym, że calusieńkie Chiny jadą odwiedzić rodzinę. Większość Chińczyków nie ma urlopów w ciągu roku. Wszyscy nagle dostają masowo urlop w okolicach Nowego Roku, czyli na mniej więcej 2 tygodnie i wtedy całe Chiny przemieszczają się do swoich rodzin i jedą, spotykają się, dają sobie prezenty, przede wszystkim pieniądze w czerwonych kopertach i jedzą. I co jedzą? Jedzą oczywiście wieprzowinę, gdyż moi drodzy, wieprzowina to 70% konsumowanego w Chinach mięsa i coś uznawane za symbol dobrobytu, coś mega, mega ważnego. Dość powiedzieć, że w ogóle ludzie urodzeni w roku świni uznawani są za współczujących, hojnych, starannych, natomiast sama świnia symbolizuje dostatek, płodność oraz męskość. Dość powiedzieć, że świnia prawdopodobnie w ogóle została udomowiona w Chinach jakieś 10 tysięcy lat temu. Wiemy na pewno, że figurki z gliny przedstawiające świnie wkładane były do grobowców już w czasach dynastii Han, a ta panowała w Chinach w latach 206 przed naszą erą, 220 naszej ery. Chińskie pismo powstało mniej więcej 3-4 tysiące lat temu i już wtedy w Chinach na pewno trzymano świnie. Dlaczego? No dlatego, że świnia je wszystko i produkuje nawóz, który można użyć na pole. Jest doskonałym towarzyszem dla człowieka. Poza tym, moi drodzy, w języku chińskim znak oznaczający świnie, a właściwie słowo oznaczające wieprzowinę, bo o to dokładnie chodzi, oznacza także mięso, rou. Tudzież nie, na pewno źle akcentuję, ale nie znam chińskiego. W każdym razie dość powiedzieć, że wołowina to jest nirou, mięso skóry to jest jirou właściwie, ryba to jest jurou i tak dalej. Samo rou to jest wieprzowina, a dodając dopiero osobne słowo oznaczające inne zwierzę, uzyskujemy mięso z tego konkretnego zwierzęcia. Poza tym znak chiński, który oznacza dom, gospodarstwo domowe, to świnia i dach. Z tych dwóch elementów się składa. Jeżeli masz dach nad głową i masz pod tym dachem świnie, to znaczy, że masz prawdziwy dom. Inaczej to nie jest dom. Tak można by czytać symbolikę tego znaku. W każdym razie, moi drodzy, świnia towarzyszy człowiekowi, jak już mówiłem, prawdopodobnie do około 10 tysięcy lat i ta symbioza, w którą weszła, to znaczy karmiona była wprost ze stołu resztkami, produkowała nawóz, czy można było użyniać pole. Oczywiście świnie były też jedzone, aczkolwiek historycznie świnie jedzone były bardzo rzadko, ponieważ ludzie, którzy pracują cały dzień w polu i żyją tylko i wyłącznie z tego tego rolnictwa na potrzeby własne, nie mogą sobie zbyt często pozwolić na luksus jedzenia mięsa. Historycznie więc zarówno Chińczycy, ale także Polacy jeszcze kilkadziesiąt lat temu tak naprawdę, no powiedzmy 100 dla lepszego marginesu, mięso jedli od święta. W przypadku Polski na przykład jeszcze spokojnie po kolei naszych dziadków czy pradziadków w miażdżącej większości mięso jadali w święta, a jak ktoś był bogatszy, to czasami nawet w niedzielę. I to tyle, bo mięso było po prostu strasznie drogie. W Chinach przez większą część historii tego państwa zwykli ludzie jedli świninę 3 razy w roku na największe święta. Stąd jedzenie wieprzowiny było absolutnym luksusem, szczęściem i czymś, co podkreślało, że mamy święto, jesteśmy w dobrym nastroju, mamy ważny moment, na przykład początek roku księżycowego nowego roku, chińskiego nowego roku, w związku z tym jemy wieprzowinę. Szacuje się, że nawet w latach 50., to znaczy kiedy chińska partia komunistyczna doszła do władzy, to spożycie mięsa dalej było tak niskie jak w czasach zaprzeszłych i przeciętny Chińczyk średnio na głowę przyjmował od 2 do 3% w ciągu roku wszystkich kalorii z źródeł zwierzęcych, no oczywiście mniejszość tego z mięsa. W związku z tym ludzie stosowali takie triki, które polegały na przykład na tym, że smażąc ryż z warzywami, przecierali kawałkiem słoniny patelni, żeby mieć posmak mięsny. Ten sam trik jest znany oczywiście w naszej narodowej kuchni, moi drodzy, a na przykład pierogi ze skwarkami, czy w ogóle kasza z omastą, czy kluski z omastą. Chodziło o to, że ponieważ mięso było straszliwie drogie, to ludzie kroili sobie kawałeczek słoniny, która jest dosyć tania, ale jeszcze w kosteczkę i tylko ta odrobina słoniny dawała smak mącznej potrawie, jaką są kluski na przykład. I dzięki temu można było mieć coś na kształt mięsa bardzo, bardzo tanio. To się wszystko oczywiście w Chinach zmieniło. No, w Polsce to w podobnym czasie w sumie. W Chinach to się zmieniło pod koniec lat 70. W 1976 roku wreszcie zdycha Wielki Sternik, który zafundował Chinom wielki skok wstecz oraz kulturową dewolucję. Władza zostaje rozparcelowana pomiędzy kilku ludzi, wśród których oczywiście najważniejszym szybko okaże się Deng Xiaoping. I tutaj Deng Xiaoping jest niezwykle ważną postacią, ponieważ on wpadł na pomysł, żeby wprowadzić w Chinach kolektywne przywództwo w miejsce jedynowładztwa Mao, bo chodziło o to, że on nigdy nie był szefem partii, nigdy nie miał wielkich wpływów do momentu śmierci Mao, a potem postulując wprowadzenie kolektywnego stosowania władzy, systematycznie, kroczek po kroczku przejmował kontrolę nad państwem, przejmował władzę. Słynna historia, jak na początku lat 90., kiedy Deng dożywał swoich dni, był przewodniczącym Komitetu do Spraw Mostów, a równocześnie kontrolował sytuację w państwie w sposób nieformalny. W każdym razie to on w 1978 roku zaczyna nieśmiałe reformy rynkowe w Chinach i będzie je kontynuować przez cały okres swojego panowania zgodnie z zasadą, że nieważne czy kot jest biały, czy jest czarny, ważne, że łowi myszy. To znaczy, nieważne czy mamy komunizm, czy kapitalizm, ważne, żeby to działało. No i kiedy on umrze, władza ostatecznie przejdzie w ręce Jiang Zemina, który zdominuje formalne i nieformalne wpływy w partii na tyle skutecznie, że kiedy władza przejdzie w ręce kolejnego pokolenia, formalnie przynajmniej, czyli przewodniczącego Hu Jintao, to on był całkowicie otoczony ludźmi Jiang Zemina i nie był w stanie rządzić. Więc tak przyszedł Xi Jinping w 2012 roku, no to zaczął wielką akcję usuwania korupcji, usuwania kroczek po kroczku ludzi, którzy zostali po Jiang Zeminie, których było mnóstwo. No, Jiang Zemin już nie żyje, więc teraz, że tak powiem, Xi rządzi całkowicie Chinami. Natomiast niezależnie od tego, kto rządził tymi Chinami, to skupiał się na tym, żeby ludziom żyło się lepiej na poziomie materialnym. Bo w Chinach dyktatura jest coraz ostrzejsza z każdym dniem, jednakowoż postęp materialny był widoczny, no, jeszcze do kilka lat temu, tak naprawdę do pandemii COVID-u, która wywróciła chińską gospodarkę do góry nogami i jeszcze zanim się ona zdarzyła, to przyszła fala afrykańskiego pomoru świń do Chin, który już zrozchwiała sytuację. Ale wróćmy jednakowoż do samej wieprzowiny. Więc tak, na początku reform rynkowych, czyli pod koniec lat 70., w Chinach konsumowano średnio na głowę około 7 kg mięsa. Dziś jest to około 50 kg mięsa, z czego ponad 30 to wieprzowina, czyli konsumpcja na głowę wieprzowiny w Chinach wzrosła pięciokrotnie. Tymczasem, w związku z tym, że zwiększyła się też ludność Chin z 900 milionów do około 1,4 miliarda, to znaczy, że produkcja i konsumpcja wieprzowiny w Chinach urosła w ciągu zaledwie 45 lat siedmiokrotnie. To znaczy, że potrzeba jest 7 razy więcej miejsca na trzymanie tych świń, 7 razy więcej paszy, no i one produkują 7 razy więcej zanieczyszczeń, w skrócie mówiąc. Dla porównania, Chińczycy w tej chwili konsumują mniej więcej tyle samo mięsa, co my. W Polsce konsumpcja mięsa wynosi około 70 kg na głowę średnio, w Chinach około 55, w związku z tym zrównują się z nami, mimo tego, że są społeczeństwem znacznie biedniejszym od Polaków, bo PKB chińskie jest ponad dwukrotnie niższe od polskiego. No ale to jest osobny temat. W każdym razie, wracając do tego ASF-u, który tak wstrząsnął sytuacją w Chinach. W 2016-2017 roku kilogram wieprzowiny kosztował mniej więcej 15-18 juanów. Wahał się w tych właśnie granicach. To jest, no, juan to jest powiedzmy 60 groszy, to nam daje od jakichś tam 9 do powiedzmy 11 zł za kilogram. Kiedy w Chiny uderzyła epidemia ASF-u, to ceny wieprzowiny doszły nawet do 40 juanów. To jest 25 zł powiedzmy. Czyli skoczyły one dwuipółkrotnie mniej więcej. Teraz znowu spadły do 15, ponieważ rząd bardzo się stara, żeby ceny wieprzowiny trzymać w pewnych ryzach, ale także spadła konsumpcja mięsa w Chinach, ponieważ do Chin zaczyna docierać spowolnienie gospodarcze, które prędzej czy później będzie musiało przerodzić się w kryzys gospodarczy, którego skutki są w tej chwili nieprzewidywalne. W każdym razie pandemia ASF-u z 2018-2019 roku spowodowała śmierć od 1/3 do połowy wszystkich świń w Chinach. I to też spowodowało wzrost inflacji i też wzrost koszyka dóbr konsumpcyjnych, do sceny koszyka dóbr konsumpcyjnych, ponieważ jak wieprzowina zdrożała, by było jej mniej, to automatycznie zdrożało całe inne jedzenie, bo ludzie jedli coś innego. Oczywiście oznaczało to także wzrost importu wieprzowiny przez Chiny. Problem jednakowoż polega na tym, że zaspokoić chińskie potrzeby światowym producentom jest niezwykle trudno, ponieważ jak już mówiłem, Chiny produkują w tej chwili około 55 milionów ton wieprzowiny rocznie. To znaczy, że w Chinach produkowane, a następnie konsumowane jest mniej więcej połowa światowej wieprzowiny. Więc zastąpić chińskiej produkcji tak łatwo się po prostu nie da. Dość jeszcze zwrócić uwagę tutaj na to, moi drodzy, że Chińczycy, będąc największym producentem, a równocześnie największym konsumentem wieprzowiny na świecie, są zaledwie 17 największym eksporterem tejże wieprzowiny. I są też liczącym się, ale niewielkim stosunkowo graczem na rynku importu wieprzowiny do siebie, gdyż władze chińskie traktują wieprzowinę jako dobro strategiczne, w związku z tym starają się, żeby jak najwięcej, właściwie cała ta produkcja, która jest w Chinach, była w stanie zaspokoić potrzeby wewnętrzne tak, żeby nie trzeba było tej wieprzowiny ani importować i żeby przypadkiem nikt też jej nie eksportował. W związku z tym już w latach 70. w Chinach założono taki, nazwijmy to bankiem wieprzowiny, strategiczną rezerwę wieprzowiny. Ona, mamy na myśli zarówno mięso mrożone, jak i żywe świnie, to zaledwie 20 tysięcy ton. Oczywiście tam jest stała rotacja, bo mrożonego mięsa nie można zbyt długo przechowywać. W każdym razie jest to fragment zaledwie konsumpcji, no ale ta strategiczna rezerwa wieprzowiny jest potrzebna po to, żeby kiedy wieprzowina tanieje, skupować ją, żeby trzymać ceny, a kiedy jest zbyt droga, żeby ją sprzedawać. Podobną strategiczną rezerwę syropu klonowego ma Kanada, albo benzyny mają Stany Zjednoczone. W każdym razie konsumpcja wieprzowiny w Chinach jest, jak już mówiłem, gigantyczna i pociąga za sobą bardzo, bardzo wiele rozlicznych konsekwencji. Zacznijmy od tego, że Chiny mają stosunkowo mało gruntów ornych. To znaczy, grunty orne w Chinach to jest około 110 milionów hektarów, czyli 1,1 miliona kilometrów kwadratowych, no a to jest powiedzmy 3,5 powierzchni Polski całych. No albo jak to woli 22 Słowacje. Problem jednakowoż polega na tym, że na przykład Polska, grunty orne w Polsce to jest mniej więcej 1/3 powierzchni kraju, czyli około 100 tysięcy kilometrów kwadratowych, czy jak to woli około 10 milionów hektarów. W każdym razie chodzi mi o to, że Chiny mające mniej więcej 40-krotnie większą populację mają zaledwie 11-krotnie więcej gruntów ornych. W związku z tym Chiny mają problem, żeby wyżywić się same. A ponieważ Chiny mają problem, żeby wyżywić się same, to muszą importować żywność. Przy czym wieprzowina jest tak strategicznie ważna dla Chin, dla chińskiego psyche, a utrzymanie stałego dopływu wieprzowiny na rynek wewnątrzchiński jest dla chińskiej partii komunistycznej gwarantem utrzymania społeczeństwa w ryzach, co jest ciągłą walką w ich wykonaniu, to Chiny nie mogą uprawiać całej potrzebnej żywności na własnym terytorium. Mogą tylko hodować część zwierząt czy uprawiać część roślin. W związku z tym musieli wybierać. I chińskie władze wybrały, że świnie produkowane, czy wieprzowina produkowana będzie na terytorium Chin, natomiast pasza dla nich już niekoniecznie. Pasza dla nich może być importowana. Tym bardziej, że szacuje się, że około 1/3 gruntów ornych w Chinach nie nadaje się do użytku z uwagi na zasolenie, na zakwaszenie tejże gleby w wyniku ogromnego użycia nawozów. Gdyż, moi drodzy, nawozy są pożyteczne, ale jak się ich używa za dużo, żeby tu i teraz mieć lepsze zbiory w tym roku, no to czasem to szkodzi glebie, bo ona się po prostu na przykład zakwasza. W związku z tym trzeba dać jej odpocząć, ale nie da się dać jej odpocząć, jeżeli po prostu nie możesz sobie pozwolić na to, żeby zostawić jakąś glebę ugorem, no bo brakuje ci miejsca, żeby orać kolejne kawałki ziemi i żeby wykarmić swoją populację po prostu. W każdym razie, moi drodzy, znalazłem wyliczenia, że zużycie nawozów w Chinach w ciągu tych lat od rozpoczęcia reform rynkowych pod koniec lat 70., od 1978 roku dokładnie, do dzisiaj wzrosło 6,5-krotnie. W sensie przeliczeń na hektar w Chinach używa się 6,5 razy więcej nawozów niż 45 lat temu. Natomiast zbiory wzrosły tylko 2,2 razy. To znaczy, że ogromna ilość nawozów używana jest tylko i wyłącznie po to, żeby utrzymać produkcję na stałym poziomie, ponieważ gleba jest coraz bardziej zdegradowana. W ogóle 80 do nawet 90% wód gruntowych w Chinach jest zanieczyszczona w stopniu takim, że ta woda nie nadaje się do spożycia, stąd w Chinach nie pije się wody z kranu. Znaczy inaczej, pić można, ale lepiej tego nie robić po prostu. W każdym razie, dochodzimy do sytuacji, w której Chiny, jeżeli chcą produkować mięso w ramach swoich granic, to muszą skądś ściągać paszę. I tu wjeżdżamy na szeroką politykę i proste liczby, które pomogą wam więcej zrozumieć a propos tego, jak działa świat. Otóż, pasza dla świń produkowana jest przede wszystkim z soi i kukurydzy. Chiny importują co roku soję o wartości 60 miliardów dolarów. Czy to dużo? To jest, moi drodzy, mniej więcej 2/3 światowego importu soi. Ze wszystkich krajów świata, które importują soję, Chiny importują 2/3 tejże soi. Żeby wam to jeszcze lepiej zobrazować, największym importerem soi są, jak już mówiłem, Chiny, które biorą powiedzmy 66% tejże soi. Na drugim miejscu jest Meksyk, który importuje 2,77%, na trzecim miejscu Japonia 2,74%, na trzecim Niemcy 2,33%. No. Chiny importują 30 prawie razy więcej soi niż numer 2 na liście, czyli Meksyk. To jest raz. Druga rzecz. Kto tę soję w takim razie eksportuje do Chin? No, Największym eksporterem soi na świecie jest Brazylia. O ile Chiny importują soję wartą około 60 miliardów dolarów, to Brazylia eksportuje soję o wartości około 50 miliardów dolarów. Ponad dwie trzecie brazylijskiego eksportu soi idzie prosto do Chin. Na drugim miejscu, jeżeli chodzi o eksporterów soi, są Stany Zjednoczone, które eksportują soję o wartości 35 miliardów dolarów, z czego ponad połowa idzie do Chin. Potem mamy trzeciego największego eksportera, którym jest Argentyna, która eksportuje w cudzysłowie zaledwie 3,25 miliarda dolarów w soi. Czyli mamy Brazylia 47, Stany 35, długo nic, Argentyna 3 z kawałkiem. Dość powiedzieć, moi drodzy, że ogólnie, inaczej na sprawę patrząc, Brazylia to około połowa światowego eksportu soi, Stany to jest około 1/3 światowego eksportu soi, a jeżeli chodzi o import, Chiny importują 2/3 soi. Czyli dla Chin strategicznym absolutnie partnerem w imporcie soi jest Brazylia oraz Stany Zjednoczone. W ogóle, żeby wam to jakoś zobrazować, Brazylia eksportuje 47 mniej więcej miliardów dolarów wartości soi. To jest około 100 milionów ton. 100 milionów ton to jest dokładnie 4000 statków, takich na jakich ja pracowałem, 200-metrowej długości masowców w rozmiarze Handy Science, które biorą 25 tysięcy ton ładunku. To statek, który jak się sypie taśmociągiem soję, to naleci 3-3 dni, żeby cały statek zasypać. To 4000 takich statków to jest roczny import do Chin, czyli takich statków musiałoby do Chin jeździć codziennie 10, żeby zaspokoić ich potrzeby na samą tylko soję. W każdym razie, moi drodzy, co dalej? Bo to nie jest koniec tego wywodu. Otóż Brazylia jest ogromnym eksporterem soi, ale to nie jest za darmo, ponieważ ziemia orna w Brazylii to nie jest dobro ogólnodostępne, że tak powiem. Wracając do procentów, 35% powierzchni Polski to są ziemie orne, czyli ziemie, które mogą być wykorzystywane rolniczo, w dużym skrócie mówiąc, bo nie ma na nich lasu, bo nie ma na nich gór, zbiorników wodnych i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem w przypadku Brazylii to jest zaledwie 7% powierzchni kraju. A produkcja soi w Brazylii w ciągu, czy eksport soi z Brazylii w ciągu ostatnich 25 lat wzrósł 5-krotnie. No jak się możecie domyślić, jeżeli do Chin idzie mniej więcej 2/3 brazylijskiego eksportu, to za zwiększenie produkcji soi w Brazylii odpowiedzialne są Chiny. Jak się zwiększa produkcję soi w Brazylii? No, jeżeli chodzi o zbiory, to zbiory soi w Brazylii trzymają się na nieco stałym poziomie. Oczywiście udaje się troszeczkę zwiększać wydajność z hektara, niemniej jednak to w dalszym ciągu nie są znaczące zmiany. To jest wzrost o kilkanaście procent w ciągu 20 paru lat. W związku z tym trzeba zwiększać powierzchnię, na której się uprawia te soje. W przypadku Brazylii zwiększenie areału ziemi ornej pod uprawę soi uzyskiwane jest poprzez karczowanie dżungli. Dżungli amazońskiej oczywiście. Jak spojrzycie na regiony, gdzie produkuje się najwięcej soi, to poza południowymi Stanami, takimi jak Paraná, gdzie jest sporo dobrych ziemi ornych, to największym producentem jest na przykład stan Goiás albo Mato Grosso do Sul, czyli stany, które kiedyś miały znacznie więcej lasu niż mają teraz, teraz mają znacznie mniej. I jak spojrzycie sobie na zdjęcie satelitarne Brazylii, szczególnie na granicy Amazonii i czegoś, co kiedyś było Amazonią, to widać, jak tam wzdłuż dróg ubywa lasów i pojawiają się pola. I część z tych ziemi jest przeznaczonych pod wypas bydła, a część pod produkcję soi. A produkcja soi musi być ogromna, ponieważ na każdy kilogram wieprzowiny potrzebne jest 6 kg soi. To a propos tych ludzi, którzy mówią, że o, jakbyśmy nie jedli wcale mięsa, to trzeba byłoby cały świat zaorać i obsiać polami. No nie. Jakbyśmy wszyscy nie jedli mięsa, to mniej więcej 3/4 gruntów ornych moglibyśmy zostawić odłogiem, bo nie byłyby nam już do niczego potrzebne. Ale to jest argument na rzecz wegetarianizmu, który oczywiście nikogo nie przekona. W każdym razie, moi drodzy, do tego dochodzi kolejny element tego łańcucha, ponieważ Brazylia, żeby móc produkować soję, potrzebuje nawozów. Ponieważ jak macie ziemię, na której kiedyś była dżungla, to ona bardzo szybko się wyjaławia, bo ekosystem naturalny tych lasów deszczowych jest bardzo delikatny. To znaczy, na przykład korzenie tych drzew amazońskich rozchodzą się na boki, nie idą w głąb ziemi, tylko na boki. Warstwa żyznej ziemi, żyznej gleby to jest kilkadziesiąt centymetrów raptem, a pod spodem jest po prostu jałowy piach. Więc jak zniszczy się dżungla, jak się wytnie, spali, to można przez kilka lat uzyskiwać niezłe, że tak powiem, wyniki, niezłe plony z tego pola, ale po kilku latach ta cieniutka warstwa żyznej gleby się wyjaławia i trzeba zacząć sypać tam nawozy. Jak się sypie nawozy, no to wtedy gleba się zakwasza z czasem i trzeba sypać ich coraz więcej i więcej i więcej. W związku z tym Brazylia jest gigantycznym importerem nawozów sztucznych. To znaczy, Brazylia jest największym importerem nawozów na świecie. Importuje 22,5 miliarda dolarów nawozów rocznie. Miliarda dolarów oczywiście, nawozy o tej wartości. A największym eksporterem nawozów jest Rosja. Ponieważ do produkcji nawozów trzeba bardzo dużo energii, bardzo dużo gazu ziemnego, a tego Rosja ma dużo. I jak Rosja na przykład ma nadwyżki w produkcji gazu, którego nie może sprzedać, to wyprodukuje więcej nawozów, żeby wykorzystać ten gaz, który trzeba byłoby spalić w innym wypadku do produkcji nawozów. W ogóle drugim największym eksporterem nawozów jest Kanada, trzecim Chiny. I one produkują odpowiednio, czy eksportują odpowiednio Rosja 19 miliardów dolarów w nawozach Kanada, 14, Chiny 13. I teraz to się układa tak. Kanada ma ten sam, stosuje ten sam zabieg co Rosja, czyli ma duże złoża gazu, które może wykorzystać do produkcji nawozów. Chiny nie mają dużych złóż gazu, ale kupują taniutki gaz od Rosji i mogą sobie produkować te nawozy tak czy inaczej i jeszcze je nawet eksportować. W każdym razie, moi drodzy, z tego wszystkiego układa się pewien łańcuch. To znaczy, w Chinach jest coraz większy dobrobyt w ciągu ostatnich 40 kilku lat. Ludzie wreszcie mają pieniądze, bo wreszcie chińska partia komunistyczna im ich po prostu nie zabiera wprost. W związku z tym chcą wreszcie żyć dostatnio. Żyć dostatnio dla Chińczyka znaczy jeść wieprzowinę, po prostu. No i mieć iPhone'a, to w drugiej kolejności. Teraz, jak już wszyscy Chińczycy chcą jeść wieprzowinę, chcą jeść tyle samo wieprzowiny, tyle samo w ogóle mięsa, ile my tu w Polsce jemy, to oznacza to, że na terenie Chin nie ma dość pól, żeby wyprodukować paszę dla tych świń, no bo nikt nie będzie przecież karmił świni obierkami we własnym domu i jadł wieprzowiny trzy razy w roku, bo na więcej mu nie wystarczy, no bo to nie jest oznaka zamożności. Oznaka zamożności jest wtedy, kiedy codziennie jesz kotleta, codziennie jesz chleb z szynką i tak dalej. W związku z tym Chińczycy muszą importować ogromne ilości paszy. Te ogromne ilości paszy importują przede wszystkim z Brazylii. I Stanów Zjednoczonych też. Następnie te kraje, ale tu przede wszystkim chodzi mi o Brazylię, potrzebuje gigantycznych ilości nawozów. I przy okazji wycinają też i niszczą gigantyczne obszary naturalnych lasów. Za czasów Bolsonaro był taki moment, że w Brazylii bezpowrotnie wycinane było rocznie około 30 tysięcy kilometrów kwadratowych lasu. To jest powierzchnia województwa wielkopolskiego czy mazowieckiego. Tyle, albo pół Słowacji, tyle wycinano rok w rok. Teraz wycinka spowolniła się, ale nie jest to w dalszym ciągu taka sytuacja, żeby te lasy zaczęły przybywać. Po prostu w Brazylii teraz wolniej ubywa lasów w momencie, kiedy rządzi Lula. Ale ponieważ Brazylia w ciągu ostatnich ćwierćwiecza, w ciągu ostatniego ćwierćwiecza zrobiła gigantyczny interes na eksporcie soi oraz kukurydzy do Chin, do produkcji paszy dla świń, no to z Chinami jest bardzo blisko i Brazylia zawsze będzie chciała dobrze żyć z Chinami. Równocześnie, żeby dostawać pieniądze od Chińczyków, Brazylia musi kupować nawozy przede wszystkim od Rosji, która ma je po prostu tanie. Dlatego też w takim kraju jak Brazylia żaden prezydent czy z lewa, czy z prawa nie będzie chciał iść na udry z Chinami i Rosją. Po prostu. Ale też powoduje to, że Brazylijczycy, stosując stosunkowo rabunkową gospodarkę na Puszczy Amazońskiej, no, dokładają się do efektu cieplarnianego znacznie, bo chcą zarobić. Chińczycy, jedząc mięso, a właściwie chcąc jeść tyle mięsa, co my, bo my tu nie jesteśmy oczywiście bez winy, dokładamy się do tego procesu po raz kolejny. A jeszcze na to wszystko trzeba dołożyć fakt, że zwierzęta produkują ogromne ilości metanu, który jest znacznie bardziej skutecznym gazem cieplarnianym od dwutlenku węgla. I wszystko się napędza, bo wszyscy chcemy jeść mięso jak najczęściej. Funkcjonuje coś takiego jak sojowy okrągły stół. To jest grupa państw, które zobowiązały się do tego, że nie będą kupować soi z terenów świeżo wylesionych. Chiny się w to oczywiście nie bawią, a jak Chiny się w to nie bawią, to jest trochę tak jak mieć NATO, w którym nie ma Stanów Zjednoczonych, nie? Znaczy główny ten, który się tego przyczynia, nie jest zainteresowany, w związku z tym cała inicjatywa trochę nie ma sensu. W każdym razie, moi drodzy, te świnie hodowane w Chinach są przede wszystkim hodowane w wielkich farmach. I jeszcze tych 40-50 lat temu w wielkich farmach, czyli takich, które mają więcej niż 500 zwierząt, hodowanych było raptem 5% pogłowia świń. Natomiast dzisiaj w wielkich farmach hodowanych jest mierząca większość, 80-90%. Mało kto ma teraz jedną, czy dwie, czy trzy świnie przy domu, bo to się zwyczajnie nie opłaca. Poza tym Chiny dynamicznie się urbanizują i do 2030 roku, a więc za chwilę tak naprawdę, mają mieć już wskaźnik urbanizacji wynoszący 70%. W związku z tym coraz więcej ludzi zajmuje się czymś innym niż rolnictwo, a w związku z tym farmy muszą być coraz większe, coraz bardziej wyspecjalizowane, no i oczywiście coraz lepiej uprzemysłowione. I to wszystko powoduje, że w Chinach powstaje coraz więcej i więcej ogromnych farm, w których jest po kilkadziesiąt tysięcy, po kilkaset tysięcy zwierząt w jednej farmie. I tak dochodzimy do sytuacji, w której te wielkie farmy potencjalnie są wielkim zagrożeniem. Świnia produkuje 5 kg nawozu dziennie. Kiedyś to był bardzo cenny surowiec, bo wykorzystywano go do nawożenia na przykład warzyw w ogrodzie. A teraz jest z tym problem, ponieważ jak mamy w jednej farmie kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy świń pod jednym dachem, to one muszą być karmione antybiotykami rozlicznymi, po to, żeby nie zarażały się od siebie nawzajem. Przy okazji, moi drodzy, większość świń na farmie to przyrodnie rodzeństwo. To znaczy, mamy dobrego wieprza. Od tego dobrego wieprza pobierana jest sperma i z tej spermy zapładnianych jest kilkanaście macior. Z jednego, że tak powiem, pobrania. Maciora średnio rodzi, zdaje się, tam 12 warchlaków, więc tych knurów o dobrych genach potrzebnych jest stosunkowo mało. A więc te świnie, które są hodowane na danej farmie, no 12 na miot mniej więcej wchodzi, więc te pochodzą od jednej matki, ale od jednego ojca pochodzi no setka, dwie setki. W związku z tym one są genetycznie bardzo blisko siebie, już pomijając fakt, że one zazwyczaj wszystkie są świniami z jednej rasy. Na przykład jak wielka, biała, polska. To jest taka popularna polska rasa. W każdym razie, w związku z tym, że one są genetycznie bardzo blisko siebie, to są podatne na dokładnie te same choroby. To powoduje, że jak jakikolwiek mikrob, jakikolwiek wirus wetrze się do takiej farmy, to dziesiątkuje populację tejże farmy i to się wydarzyło przy okazji ASF-u w Chinach tych 5 lat temu. Była na przykład taka historia, że bliżej niezidentyfikowany pomór świń wydarzył się na farmie nad rzeką Hangpu, niedaleko Szanghaju. I ktoś, kto miał farmę w pobliżu, wrzucił do tej rzeki Hangpu, z której pobierana jest woda pitna dla Szanghaju, 16 tysięcy martwych świń. I one oczywiście zatruły rzekę na jakiś czas i woda, która płynęła z kranu, no delikatnie mówiąc, nie nadawała się do spożycia nawet po przegotowaniu. I tego typu problemy mogą być jeszcze większe w przypadku ogromnych farm, bo jak już mówiłem, świnia, która produkuje 5 kg nawozu dziennie, jeżeli mamy w jednym miejscu tysiące świń, to mówimy o dziesiątkach czy setkach ton świńskiego gówna codziennie. To trzeba gdzieś przechowywać. Jeżeli przechowujemy to w jakichś betonowych zbiornikach, to one prędzej czy później się zapełnią. Jeżeli wykopiemy wielkie doły w ziemi, to woda gruntowa będzie zatruta tymi odchodami. I teraz dochodzimy do ważnego elementu chińskiej mentalności. Mianowicie mentalność ludzi w Chinach w dużej mierze polega na tym, żeby się dobrze pokazać, ale też żeby zarabiać na każdy możliwy sposób. I jeżeli da się na czymś przyciąć, to oczywiście przyciąć. Stąd też wysoka jakość chińskich produktów właśnie bierze się z tego, że jeżeli da się komuś sprzedać coś, co wygląda dobrze, ale jest tak naprawdę szmelcem, to nieważne, zróbmy to, bo ja tu i teraz chcę się dorobić, tu i teraz mogę na czymś przyciąć. Nie zależy mi na wieloletnim budowaniu marki. W związku z tym jestem w stanie sobie spokojnie wyobrazić kogoś, kto budowałby taki basen do przechowywania i do uzdatniania tych odchodów, który to basen miałby dziury w dnie tylko po to, żeby woda ściekała, żeby było mniej do przerabiania. Albo też jestem w stanie sobie wyobrazić kogoś, kto urzędnika na przykład, który przyjmuje łapóweczka w komunistycznych Chinach i on stwierdza, że oczywiście woda wypływająca z tych basenów oczyszczających czy z tych oczyszczalni ścieków jest jak najbardziej w porządku i nie ma żadnego problemu. To się w Chinach dzieje nagminnie po prostu. W związku z tym centralizacja farm rodzi po prostu gigantyczne niebezpieczeństwo. A farma, której poświęcony jest dzisiejszy odcinek, znajduje się w mieście Ezhou. Ezhou jest 50 kilometrów od Wuhan. Wuhan, z którego to wyszła znana wszystkim, że tak powiem, choroba, która uczyniła nasze życie bardziej kolorowym na całe 2 lata ponad. W każdym razie farma ta ma ten 26-piętrowy wieżowiec. Ma 800 tysięcy metrów kwadratowych przeznaczonych pod chleby. I na tej powierzchni ma żyć 650 tysięcy świń. Czyli widzicie już od razu, że na jedną świnię mamy 1,2 metra kwadratowego. Czyli te świnie żyją w ścisku obok siebie. Na piętrach jest po 20 parę tysięcy świń pod jednym dachem i projekt jest taki, że nie tylko świnie nieba mają nie zobaczyć, tylko świnia ma się urodzić, zostać wychowana, odkarmiona i pół roku później zarżnięta na tym samym piętrze tego budynku. Tak to ma wszystko funkcjonować. I przy produkcji 1,2 miliona świń rocznie uzyskujemy mniej więcej 100 tysięcy ton wieprzowiny. Czy to dużo? No to jest ogromna góra wieprzowiny, przecież świnia rzeźna to jest około 110 kg. 80% z tego to mięso, czyli mamy 80 parę kilogramów z takiej świni, więc 1,2 miliona sztuk daje nam właśnie około tych 100 tysięcy ton wieprzowiny. Tak jak już mówiłem, w Chinach konsumuje się 50 milionów ton wieprzowiny, a więc ta jedna farma jest w stanie zaspokoić 0,02% zapotrzebowania w Chinach. A jest to inwestycja warta mniej więcej 500 milionów dolarów. I teraz, żeby wam zobrazować, jak wielki jest chlew, o którym mówimy, pomijając to, jak to będzie śmierdziało na całe kilometry, nie tylko w samym Ezhou, który jest skromnym milionowym miastem, ale może i nawet w odległym o 50 kilometrów w Wuhanie. Przypomnijcie sobie, kiedy, nie mówię, kiedy staniecie koło chleba, bo teraz w Polsce też chleby są scentralizowane, są po 1000 sztuk świń pod jednym dachem, z dala od ludzkich zabudowań, ale jak ostatni raz koło was przejeżdżała ciężarówka, która wiozła żywe świnie, tam na pokładzie mająca 100 czy 200 sztuk świń. Jak to śmierdzi? To teraz wyobraźcie sobie, że mamy budynek, który jeszcze ma 26 pięter, więc wiatr spokojnie może rozwiać ten zapach szeroko, w którym naraz znajduje się 650 tysięcy świń, wiodących swoje krótkie półroczne życie w całości na jednym piętrze. I teraz, żeby wam zobrazować, uświadomić, jak wielki jest ten chlew, to ma on około 100 metrów wysokości. Gdyby stał on w Polsce, to byłby mniej więcej 30-40 najwyższym budynkiem w kraju. To jeszcze może wam niewiele mówić, więc powiem tak. Jakby ktoś był w Licheniu na przykład, to wieża w Licheniu bez tej szpicy ma około 100 metrów właśnie. Ale jeżeli ktoś nie był w Licheniu, to moi drodzy, na przykład wieżowiec Pazim, symbol Szczecina, można powiedzieć, w którym znajduje się Biuro Polskie Żeglugi Morskiej, to jest mniej więcej ta wysokość, około 100 metrów, bez iglicy znowu, nie? Albo na przykład wieża kościoła na Jasnej Górze, też ma około 100 metrów. Albo jak ktoś jest z Poznania, to Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego, proszę bardzo, około 100 metrów. Albo na przykład Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie, albo Nowotel w Warszawie, albo Bazylika Stanisława Kostki w Łodzi, albo na przykład Dom Akademicki Kredki we Wrocławiu, albo Szkieletor w Krakowie, albo Kościół Mariacki w Chojnej. Tu pozdrawiam Chojnę. Albo na przykład Katedra w Świdnicy. Pozdrawiam również Świdnicę. Albo Bazylika w Rybniku. Tak wiem, do Rybnika trzeba się w końcu wybrać. Albo na przykład Katedra w Elblągu. Albo na przykład Kukurydzę, czy Kolbę, jak kto woli, w Katowicach. To jest ta wysokość. Ale to nie jest wieża. Ona ma tyle wysokości, ale ma znacznie więcej długości. Te budynki mają około 500 metrów długości jeszcze oprócz tego. My mówimy tutaj o absolutnie gargantuicznym budynku, który jakby stał w normalnym polskim mieście, to byłby prawdopodobnie największym budynkiem mieszkalnym w tym mieście. I coś takiego jest chlewem. Coś takiego produkuje mniej więcej 3000 ton odchodów. To jest z grubsza rzecz biorąc basen olimpijski, czyli 25 metrów szerokości, 50 metrów długości i 2 metry głębokości. Taki basen olimpijski pełen gówna. Każdego dnia. W tym tempie można załadować cały statek, taki na jakim pływałem, w tydzień. Tylko i wyłącznie świńskim gównem. Albo jak ktoś ma dom z szambem i zamawia wywóz 10 metrów sześciennych szamba, czyli taką zwykłą ciężarówką bez przyczepy i tak dalej, no to takich ciężarówek 300 codziennie. Oczywiście Chiny są wielkie i tak dalej, ale chodzi mi o to, że taka ilość nawozu jest produkowana w jednym tylko miejscu, w jednym punkcie na mapie w Chinach. I w tymże Eżu muszą każdego dnia mierzyć się z tym, co zrobić z taką ilością świńskiego gówna. A Eżu znajduje się nad Yangtze. A nad Yangtze mieszka kilkaset milionów ludzi w Chinach. W związku z tym potencjalnie może tutaj w każdej chwili dojść do gigantycznej katastrofy ekologicznej, której skala jest trudno wyobrażalna. No ale jeszcze oczywiście do tego wszystkiego dochodzi to, o czym mówiłem wcześniej, że te świnie są genetycznie bardzo blisko siebie. To znaczy, w tej chwili plan jest taki, żeby w tym chlewie w Eżu, tej farmie w Eżu, świnie miały absolutnie zerowy kontakt ze światem zewnętrznym. Żeby rodziły się, żyły i były zażynane na jednym tylko piętrze jednego budynku. Żeby nie miały nawet kontaktu ze świniami z innego piętra. Okej. Okay. A co z pracownikami? No, pracownicy muszą dokładnie się myć przed wejściem na teren chlewu, a tak w ogóle to zachęcani są, co pewnie w chińskich warunkach oznacza, zmuszani są do mieszkania życia na farmie i wyjeżdżania stamtąd tylko na święta 2 tygodnie w roku. Wyobraźcie sobie mieszkać w pracy 50 tygodni w roku. A co dalej? Dalej ważne jeszcze jest to, że jeżeli te świnie są tak super izolowane i nie mają kontaktu ze światem zewnętrznym, to powoduje to, że owszem, szansa zakażenia jakąś chorobą z zewnątrz znacznie spada. Afrykański pomór świń nie dotrze do takiej farmy tak łatwo. Praktycznie prawie jest minimalna tylko szansa, że dotrze. Ale to może spowodować wychowanie jakiegoś super, mega zjadliwego mikroba na tej farmie. Jakiejś bakterii albo jakiegoś wirusa, który jest w stanie przetrwać te wszystkie antybiotyki i mimo to zarazić inne zwierzęta i wtedy, ponieważ one wszystkie są genetycznie prawie że identyczne i one wszystkie żyją w ogromnym ścisku, wybić je wszystkie do szczętu. Jedna, jedyna zaraza. Tak zawsze kończy się centralizacja tego typu rzeczy. No a nie muszę chyba przypominać, że nieopodal leży Wuhan, z którego to laboratorium badającego wirusy coś się wydostało 4,5 roku temu. A już przecież krążą doniesienia o tym, że gdzieś w Japonii pojawiła się bakteria, która atakuje mięśnie i która ma wysoką śmiertelność. Co z tego będzie, nie wiem, ale mam nadzieję, że kolejna tego typu pandemia, jaką mieliśmy dopiero co do czynienia, nie ustawi nam życia na kolejnych kilka lat. A miejsca takie, jak chlew w Eżu, doskonale sprzyjają produkcji takich super mikrobów, które są absolutnie niewrażliwe na wszystko. Gdyż, moi drodzy, w życiu jest tak, że wszystko w nadmiarze szkodzi. Wieprzowina w nadmiarze szkodzi. 1000 świń na metr kwadratowy szkodzi, no i też w nadmiarze szkodzi używanie antybiotyków. A tych świń w tych chlewach nie da się hodować bez szprycowania ich ogromną ilością antybiotyków, żeby nie zarażały się wszystkim i w efekcie nie umierały od byle czego. I niestety na koniec mam bardzo pesymistyczną notę, moi drodzy, bo takich miejsc jak chlew w Eżu będzie powstawało więcej. takich pandemii, jakiej mieliśmy do czynienia, będzie powstawało więcej. I to nie dlatego, że świat jest taki zły i tak po prostu musi być, ale dlatego, że my nie jesteśmy w stanie opanować własnej konsumpcji na tyle, żeby zadowolić się na przykład jedzeniem kotleta raz w tygodniu. Nie jesteśmy w stanie opanować swojej konsumpcji na tyle, żeby szerzej patrząc na dewastację ekologiczną naszego świata, nie kupować świeżych ciuchów, na przykład raz na jakiś czas. Nie, my chcemy zrobić sobie rozrywkę i kupić sobie dzisiaj jakąś koszulkę, a jutro jakieś spodnie. My nie jesteśmy w stanie opanować naszej konsumpcji, bo chcemy po prostu żyć bogato, bo to widzimy na przykład w amerykańskich filmach. Wielkie samochody, wielkie burgery czy wielkie stejki i chcemy mieć to samo. I w tej chwili powoli nas na to stać. A Chińczycy, którzy są na dorobku, podobnie jak my, aczkolwiek z 10-15 lat za nami są pod tym względem, chcą dokładnie tak samo żyć i będą tak żyć. A chińska partia komunistyczna doskonale wie, że może im odbierać prawa polityczne, może ich podsłuchiwać, ale nie może im odebrać wieprzowiny. Dlatego też żyjcie z myślą, że prędzej czy później kolejna potężna pandemia ustawi nam życie na dłuższy czas. Dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.